Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Dziś wzięła Pani minister udział w otwarciu inkubatora przedsiębiorczości na Politechnice Lubelskiej. Inkubatora, który będzie się specjalizował w projektach związanych z bezpieczeństwem cyfrowym. Co musi się wydarzyć, żeby Lublin stał się taką stolicą, rozpoznawalną marką w sprawach cyberbezpieczeństwa?
Myślę, że te rzeczy się już dzieją, ponieważ Politechnika i Wydziały Informatyczny, Mechatroniczny są stale niezmiennie na szczycie doskonałości naukowej. Mają tę najwyższą naukową kategorię A+ i co roku mury uczelni opuszcza kilkaset bardzo dobrych studentów, którzy bez problemu znajdują pracę na rynku. Więc ten pierwszy krok z całą pewnością jest wykonany. Myślę, że to, w czym dzisiaj uczestniczyliśmy, czyli otwarcie inkubatora przedsiębiorczości, którego partnerem jest Samsung, ale także NASK, czyli Narodowa Akademicka Sieć Komputerowa. To jest bardzo też jasny krok, że ci najlepsi, najzdolniejsi niekoniecznie muszą szukać pracy i szukać miejsca poza Lublinem, poza Lubelszczyzną, ale mogą ci odważni, którzy chcą wstąpić na drogę przedsiębiorczości, a wiemy, że ona jest wyboista i nie tak prosta jak często jak droga korporacyjna, mogą rozwijać swoje projekty w dobrych rękach i pod dobrym okiem, ponieważ Samsung, zakorzeniony w Polsce już od wielu lat, uruchomił w Polsce także swoje centrum badawczo-rozwojowe, a zatem nie tylko produkuje, ale także opracowuje nowe technologie, które szeroko rozumiane technologie mobilne, bo przypomnijmy, że przecież to firma, którą znamy i z naszej kuchni, ale i z naszej kieszeni. No,
wiodący producent elektroniki i zresztą doświadczenia, które ma akurat takie w związku z tworzeniem inkubatorów w Rzeszowie chociażby, pokazują, że jest to skuteczne, a kolejne lokalizacje takie jak Lublin czy Białystok to też dowodzą tego, że to jest, jak rozumiem, opłacalne i wartościowe.
Myślę, że dowodzi również jednej rzeczy ostatnio bardzo modne słowo. My w Porozumieniu staramy się promować i myślę, że bardzo dużo będziemy tej wiosny o tym mówić, czyli deglomeracja. Jak sprawić, aby w miastach innych niż Warszawa znalazły swoje siedziby urzędy centralne bez szkody, jeśli chodzi o świadczenie usług przez te urzędy, ale wraz za urzędami powinny kroczyć w bardzo bliskiej odległości firmy, bo to one też dostarczają atrakcyjnych, wysokopłatnych miejsc pracy. I to, że Samsung takie miejsca uruchomił w Rzeszowie, w Lublinie, a planuje, zdaje się, następne właśnie również w Polsce Wschodniej. To jest dobry krok. To sprawia, że strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju pana premiera Morawieckiego, zakładająca ten rozwój zrównoważony, zakładająca to, iż ważne, dobre, atrakcyjne, wysokopłatne miejsca pracy pojawią się w tych słabiej, wolniej rozwijających się częściach Polski, może się wydarzyć. Dzisiaj spotkałam się ze studentami, założycielami już firm, którzy pewnie za chwilę ten inkubator zaludnią. Jedni z nich opracowali aplikację, która dla mnie, mamy trójki dzieci, bardzo atrakcyjna, która pozwala śledzić aktywność sieciową dzieci i w sytuacji alertu, czyli wtedy, kiedy dzieci wchodzą na stronę, na które nie chcielibyśmy, aby wchodzili, albo kiedy dostają drogą elektroniczną, pocztą elektroniczną podejrzane informacje, rodzic dostaje alert oraz instrukcje, jak postępować, czy to jest blokowanie strony, czy w innym przypadku, bo przecież tych zachowań niepoprawnych w sieci jest bardzo dużo, taką instrukcję włącznie z kontaktem z psychologiem. Także bardzo się cieszę, że takie rozwiązania są. Tego typu rozwiązania dzisiaj na świecie jeszcze nie ma. Założyciele obiecali, że dopracują je do takiej wersji rynkowej do końca tego roku, tak aby testować w szkołach od roku 2020 i być może to będzie pierwszy polski jednorożec, czyli taka firma, która uzyskuje bardzo wysoką kapitalizację po debiucie giełdowym.
Właśnie wspomniała pani minister o planie odpowiedzialnego rozwoju. Wtedy jeszcze minister Mateusz Morawiecki, kiedy ogłaszał ten plan, zwany planem Morawieckiego, mówił o tym, że mówił o programie Startuj w Polsce. Mówił o programie, na który polski rząd chce przeznaczyć 3 miliardy złotych właśnie na działalność startupów i deklarował, że są pomysły, takie pomysły, by nie był to kolejny program, który odpali sztuczne ognie, ale niewiele z niego wyniknie. Właśnie jakie szanse są na to, żeby właśnie z tego inkubatora tutaj w Lublinie, na Politechnice coś dobrego wyniknęło, że po tym takim hucznym, entuzjastycznym otwarciu, żeby coś zostało?
Pracując nad programem Start in Poland, Startuj w Polsce, myślę, że takim największym naszym wyzwaniem było, jak sprawić, aby to polskie mrowisko przedsiębiorcze, bo polska gospodarka opiera się na małych i średnich firmach, firmach, no aby te małe jak najszybciej stawały się średnimi, a średnie dużymi. Wiedzieliśmy, patrząc, analizując doświadczenia tych najszybciej rozwijających się gospodarek światowych, że jedną z kierunków jest połączenie Dawida z Goliatem, czyli jak sprawić, aby duzi współpracowali blisko z małymi. W tym przypadku dodatkowo jeszcze z tymi młodymi innowatorami, tymi firmami wysokiego ryzyka, gdzie powodzenie zdarza się rzadko, ale wtedy, kiedy się zdarza, to naprawdę zwraca i nakłady poniesione na to na ten sukces, ale także na koszty związane z niepowodzeniem kilkunastu innych. I myślę, że to, co możemy powiedzieć, że naprawdę historię sukcesu tego programu, po tych 3 latach mamy już ponad 300 firm, które właśnie w drodze współpracy z dużymi firmami i tymi z udziałem Skarbu Państwa i tymi prywatnymi, i tymi z polskim kapitałem i tymi zagranicznym, już dzisiaj wdrażają rozwiązania i w tych korporacjach, albo korporacje decydują się na inwestycje, widząc w tym szansę na dodatkowy zysk. Zatem naprawdę uruchomiliśmy chyba innowacyjne mrowisko wśród młodych ludzi, którzy dzisiaj coraz chętniej zakładają działalność gospodarczą. Ja mam nadzieję, że za sprawą rozwiązania, które rząd przyjął wczoraj, czyli prostej spółki akcyjnej, domykamy powoli to, co lubimy nazywać ekosystemem innowacyjnym, i to także kolejne dobre rozwiązanie.
No właśnie, bo z tego projektu ustawy, który zakłada właśnie wprowadzenie prostej spółki akcyjnej, no, wynika taki nadrzędny cel, czyli wzmocnienie także rozwoju startupów w Polsce. W jaki sposób, zdaniem pani minister, te rozwiązania przyjęte przez rząd wczoraj będą sprzyjały nowym firmom? Nie tylko technologicznym przecież.
Borykamy się w Polsce z 2 problemami. Po pierwsze, ta rzeczywistość kodeksu spółek handlowych nie jest bardzo często rozpoznawalna przez przedsiębiorców. Ciągle najczęstszą formą prowadzenia działalności gospodarczej jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Podczas gdy zwracamy uwagę, że spółka daje większe możliwości rozwojowe, daje możliwości pozyskiwania kapitału, ale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Na przykład kapitał zakładowy był problemem.
Otóż to, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna mają swoje zalety, ale w przypadku spółek technologicznych mają też swoje wady. To rozwiązanie chcemy, aby sprawiło, iż założenie firmy, prowadzenie oraz jej rozwiązanie jak najbardziej uelastycznić, jak najbardziej uprościć. Zatem, no właśnie, wspomniany kapitał założycielski jest redukowany tutaj do symbolicznego 1 zł. Zatem akcje możemy aportem wnosić własność intelektualną, czyli ten inwentor, ten wynalazca, który ma pomysł, staje się akcjonariuszem i może zmonetyzować również tę swoją wartość intelektualną, którą wnosi do spółki. Także jej prowadzenie. Dzisiaj, jak mówimy o tych tradycyjnych spółkach znanych z kodeksu, wiemy, że mają co najmniej 2 organy, zarząd i radę nadzorczą. Organy te muszą spotykać się, aby podejmować decyzje, zasiadać w jednym konkretnym miejscu. Prosta spółka akcyjna może po pierwsze, można to robić zdalnie, po drugie, nie ma konieczności posiadania 2 organów, można je złączyć w jednym. Zarząd może być jednoosobowy. Można mieć taką formę znaną też na świecie jak Rada Dyrektorów, która może spotykać się właśnie zdalnie. Co to ułatwi? Spółki technologiczne to, czego potrzebują, mają pomysły, mają wyobrażenie o tym, na jaki rynek ten pomysł może trafić, ale bardzo często brakuje im kapitału, brakuje im tego kogoś, kto w nie zainwestuje. Taka forma jest konkurencyjną formą prawną dzisiaj na rynku europejskim także, bo tego typu formy znane są już w Czechach, we Francji, w Wielkiej Brytanii. Najczęściej, w tej chwili najczęściej wybieranymi formami prawnymi. My, tworząc prostą spółkę akcyjną, zakładamy, że inwestorzy kapitałowi, fundusze kapitałowe zainteresują się bardziej Polską, bo to inwestowanie będzie w Polsce łatwiejsze. A zatem jak będziemy mieć w inkubatorze w Lublinie atrakcyjną spółkę, to myślę, że ta spółka dzisiaj będzie w stanie znaleźć inwestora i z Krzemowej Doliny, i z dalekiej Azji, ponieważ dla nich to jest dobre rozwiązanie.
Pani wyraziła taką nadzieję, że marzec 2020 roku to jest taki realny termin, kiedy ten projekt wejdzie w życie.
Tak zapisaliśmy w projekcie, takie 6-miesięczne vacatio legis. No, projekt został przyjęty przez rząd w najbliższym tygodniu trafi do Sejmu, ponieważ on był naprawdę bardzo dużo wydyskutowany i ze środowiskami akademickimi, i z przedsiębiorcami, więc nie sądzę, że będzie spotykał na jakieś perturbacje sejmowe. Zakładamy zatem, że do wakacji będzie przyjęty przez Sejm, później podpis pana prezydenta. Ten 1 marca wydaje się niezagrożony.
Pani minister, to jest też o co walczyć, bo według raportu firmy Deloitte w ciągu najbliższych 4 lat startupy mogą wygenerować dziesiątki tysięcy. Jest mowa o około 50 tysiącach nowych miejsc pracy.
No. to są miejsca pracy, to są, przypomnijmy, atrakcyjne, wysokopłatne, bo to są firmy, które opracowują wysokotechnologiczne produkty i usługi. A zatem to są miejsca pracy, ale to są też zyski kapitałowe. Jeśli to, o czym ja bardzo często powtarzam, a o czym być może nie każdy pamięta, największe kapitalizacje, już kolejne, jest kolejny rok, kiedy widzimy, że największe kapitalizacje osiągają nie firmy, które znamy jeszcze gdzieś tam z XIX wieku, które rozwijały się sukcesywnie i spokojnie przez minione 200 lat, firmy z sektora automotive, tylko właśnie firmy takie jak Apple, Google, Facebook czy Amazon. Firmy ściśle technologiczne, których całym kapitałem są algorytmy i umiejętność, zdolność operacjonalizacji danych. I to jest ogromna szansa dla polskiej gospodarki. Jak mówimy dzisiaj o tym, żeby wykorzystać tę falę, czwartą rewolucję przemysłową, która dzieje się na naszych oczach, to być może po raz pierwszy mamy szansę skorzystać z niej naprawdę, ponieważ tutaj nakłady kapitałowe, inwestycyjne są, potrzeba ich jest znacznie niższa. Nie musimy stawiać skomplikowanej, złożonej, długiej linii produkcyjnej, na której pracują drogie roboty, ale to jest naprawdę szybki internet, komputer, i tak naprawdę wszystko to, co mamy w głowie, jest w stanie dostarczyć atrakcyjne rozwiązanie informatyczne, bardzo kosztowne, które przyniesie zysk nie tylko tym, którzy to wymyślili, ale także będzie benefitem dla całej gospodarki.
Czyli marzenie o Dolinie Krzemowej tutaj lokalnie w Polsce, choćby także w Lublinie, jest w zasięgu ręki.
Na pewno tak, chociaż ja nie lubię mówić Dolina Polska, Dolina Krzemowa, bo po prostu to będzie nasze własne, rodzime rozwiązanie.
I tego się trzymajmy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, była gościem Radia Lublin.
Dziękuję Państwu bardzo.
Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.